tradycją jest to, jak mówiłem tydzień temu, że w grudniu, w niedzielę, które poprzedzają święta, zwracamy uwagę na typologię, definicja typologii to jest wzór, obraz lub symbol osoby, miejsca lub rzeczy. Tak jak w miarę niedawno temu, patrzyliśmy, że pewne elementy życia Jonasza były zapowiedzią i wypełniły się w osobie Pana Jezusa, czy pewne elementy życia Józefa, tego jednego z 12, który trafił do Egiptu, również wypełniły się i to jeszcze głębiej i pełniej w osobie Pana Jezusa, czy Pascha, która poprzedziła wyjście Izraela z Egiptu, na której był spożywany baranek i tym barankiem paschalnym, tym ostatecznym jest Pan Jezus. Także typologia polega na tym, że dostrzegamy pewne symbole, miejsca, osoby, wydarzenia w Starym Testamencie, które pokazują pewne podobieństwo jakości, znaczenia czegoś więcej niż tylko to, co wydarzyło się w Starym Testamencie. I taki typ powinien uwydatniać bogate znaczenie Bożego planu zbawienia w kontekście właśnie historycznym. I dzięki temu, że jest ta typologia, dzięki temu, że sam Pan Jezus mówił o sobie, że cały Stary Testament wskazuje na Niego, my dzisiaj, sięgając do Starego Testamentu, możemy go zrozumieć lepiej. Stary Testament to nie jest podręcznik chrześcijanina w takim znaczeniu, że to, co było przekazane Żydom, jest przekazane chrześcijanom, Kościołowi, bo my nie jesteśmy Izraelem. W Starym Testamencie nie ma chrześcijan. Chrześcijanie dopiero są od dnia zesłania Ducha Świętego, ale wiele rzeczy w Starym Testamencie zawiera i ten obraz, i symbolikę wskazującą na Pana Jezusa i oczywiście to uniwersalne Boże prawo, Boże wartości, które dotyczą również nas. Jedną z najbardziej wstrząsających historii Starego Testamentu jest ta, którą mamy zapisaną w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, tak jak widzicie na ekranie. Jest to historia Abrahama i młodego Izaaka, którego ojciec ma złożyć w ofierze. Dla większości z nas jest to historia dobrze znana. I jeśli kiedykolwiek ją czytaliśmy, słuchaliśmy na szkółce, słuchaliśmy w kazaniu czy podczas wykładu, to powinna się budzić w nas refleksja i pytanie, jak ja bym postąpił? Jak ja bym postąpił w takiej sytuacji? Jak postąpiłbym w sytuacji, gdyby Bóg zażądał ode mnie udowodnienia, że moja miłość do Niego, oddanie i wierność są większe, czy ta miłość jest większa niż wszystko inne w życiu? Jak ja wtedy bym się zachował? Tytułem wstępu przypomnimy, że Abraham był wybrany przez Boga, żeby stać się kluczową postacią w ogóle Bożego planu zbawienia. Zanim sięgniemy do dzisiejszego fragmentu, kilka takich faktów, jako że powtórka jest matką nauki i dobrze jest sobie takie kluczowe rzeczy przypominać, żeby je pamiętać. Abraham miał się stać ojcem wielkiego ludu, a właściwie ludów. I rzeczywiście Abraham stał się ojcem wielu ludów. Abraham miał zostać użyty przez Boga, by być błogosławieństwem dla świata. Miał być ojcem narodu, z którego miał wywodzić się Mesjasz, Zbawiciel. Ale po powołaniu Abrahama Pan Bóg poddał go kilku próbom, różnym próbom. Próbował fundament, na którym miał zbudować naród wybrany Starego Przymierza. Pierwszą próbą było samo wywołanie go z Haranu. Czytamy o tym w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pan powiedział do Abrahama, wyjdź ze swego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swojego ojca do ziemi, którą ci wskażę. Abraham idzie i w sumie nie wie, gdzie idzie. A sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią, a tych, którzy cię przeklinają, będę przeklinał. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W dwóch wersetach aż 5 razy jest mowa o błogosławieństwie. I Abraham wyruszył, jak mu Pan polecił, a Lot, to był bratanek Abrahama, poszedł razem z nim. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. a w sumie przeżył 175 lat. Sara, była jego żona, była od niego o 10 lat młodsza i w sumie przeżyła 127 lat. Długo se żyli. Już, czytamy, już się zestarzał, już miał umierać, a później, bach, jeszcze 50 lat. Takie to były czasy. Ale w tym miejscu mam pierwsze pytanie, które poruszymy w naszych grupach i pytanie to brzmi: jakie pamiętasz próby, którym poddał cię Bóg, które przeszedłeś pozytywnie i widziałeś później Boże błogosławieństwo jako wynik twojego posłuszeństwa? Czy pamiętasz jakieś próby, które stawia przed tobą Pan Bóg i rzeczywiście ty przeszedłeś je pozytywnie? I jakie widziałeś później błogosławieństwo tego, że rzeczywiście poszedłeś za Bożym wezwaniem? Bo wszyscy przechodzimy różne próby. Samo pójście za Bogiem bywa próbą naszego kręgu znajomych. Czasami pójście za Bogiem bywa próbą dla relacji, które mamy w rodzinie. Często nasza uczciwość w pracy, na uczelni, w szkole jest poddawana próbie. Wtedy, kiedy mamy możliwość inaczej oszukać, inaczej rozwiązać, jak wokół nas ludzie robią. Czasami Bóg powołuje nas do czegoś, jakiegoś zadania, jakiejś zmiany, może jakiejś służby i jest to próba dla naszego egocentryzmu. Czy ja jestem gotowy odłożyć na bok moje jakieś tam wyobrażenia, marzenia, pragnienia, chęci, ja sobie poukładałem, a tu przychodzi Pan Bóg i tak jak Abrahama wywołuje z Haranu i mówi: chodź. A Abraham, wychodząc z Haranu, nie był w stanie nawet podać adresu, żeby rodzina mogła do niego kartkę na święta wysłać. On nie wiedział, gdzie idzie, ale poszedł. Była konkretna próba. Zaraz po wyjściu Pan Bóg prowadzi Abrahama przez ziemię Kanaanu, czyli dzisiejszej Palestyny, obiecując, że będą na kiedyś mieszkali potomkowie Abrahama. Ten właśnie wielki lud, który ma z niego powstać. Jednak nie ziemia, nie dobrobyt, nie komfort były głównym marzeniem Abrahama. Tym marzeniem, jak wiemy, był syn, był potomek, był dziedzic, skoro miał być lud. A niestety żona Abrahama, Saraj, później Pan zmienił jej imię na Sara, co znaczy księżniczka, była bezpłodna. Zaraz po pokazaniu najpierw Abramowi, później Abrahamowi obiecanej ziemi, nadchodzi druga próba. Nadchodzi okres głodu i Abraham udaje się do Egiptu, zakładając, że przecież Pan Bóg no nie da mu chleba z nieba. Przecież nigdy czegoś takiego by nie zrobił, prawda? Więc idzie do Egiptu, chroni się w Egipcie i tam po raz pierwszy ryzykuje godność i macierzyństwo swojej żony, o czym czytamy w 12 rozdziale. A gdy zbliżał się, by wejść do Egiptu, powiedział do Saraj, swojej żony: oto wiem, że jesteś kobietą piękną z wyglądu. Gdy zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, po to by mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i aby dzięki tobie żyła moja dusza. I rzeczywiście faraon dowiaduje się, że przyszła taka nowa, piękna kobieta i bierze ją sobie za żonę. Bierze sobie Saraj za żonę. Szukałem dzisiaj w internecie piękne kobiety po 60. I słuchajcie, jest taki w ogóle katalog kobiet Hollywood po 60. I powiem wam, że naprawdę są piękne kobiety po 60. I takie około Cindy Crawford na przykład, ona już dobija do 60. Piękna kobieta po dni dzisiejszym. Jeśli do tego założymy, że ludzie tam w tamtych czasach żyli ciągle jeszcze dłużej, ten wiek po potopie cały czas się obniżał, jednak żyli po ponad 100, prawie że 200 lat nawet. Więc ten suwak czasu moglibyśmy troszkę zsunąć i mówiąc o niej, że ona miała 65 lat, równie dobrze mogła wyglądać jak piękna 40-latka. No właśnie. Ale Abraham nie tylko w Egipcie tak robił. Czytamy w 20 rozdziale, że częściej w ten sposób się zabezpieczał, a czytamy, a mawiał Abraham o Sarze. Nie to, że powiedział raz, on mawiał po prostu. Ona jest moją siostrą. W każdym miejscu, do którego przyjdziemy, taki miał układ ze swoją żoną, mów o mnie, on jest moim bratem. I rzeczywiście on był przyrodnim bratem, ale to było białe kłamstwo, ponieważ mówiąc, ona jest moją siostrą, on chciał ukryć, że jest jego żoną, a nie powiedzieć, słuchajcie, no jest moją dalszą siostrą, bo mamy tego samego ojca, ale inne matki. Bóg prowadził Abrahama przez różne doświadczenia, lecz był jeden element, który nie dawał Abrahamowi spokoju, brak potomka. I właśnie to pragnienie stało się polem jego największej próby. Po przygodzie w Egipcie, o której właśnie czytaliśmy, poza naprawdę powiększonym dobytkiem, mnóstwo zwierząt, mnóstwo złota, mnóstwo służby i pośród tej służby no jedna służąca o imieniu Hagar. Ta, którą bezpłodna Sara dała Abrahamowi za żonę, jak czytamy w 16:3. Hagar stała się drugą żoną. Żoną mniejszej kategorii, ale żoną Abrahama, żeby miał jakiegoś potomka i dziedzica, bo nie mogli się doczekać. I wiemy, jakie są tego skutki. Bóg postanowił pobłogosławić potomstwo Abrahama, więc nawet jeśli to było wbrew Bożemu prowadzeniu, to ten spłodził z Hagar Ismaela albo Izmaela, zależnie jak to przeczytamy, ojca narodu arabskiego, którzy w większości dzisiaj są wyznawcami islamu, zresztą właśnie Ismael, islam. Zresztą sami posłuchajcie w ogóle, jaka jest charakterystyka, jaki jest opis Ismaela. Anioł Pana powiedział do Hagar, oto spodziewasz się dziecka i urodzisz syna, któremu dasz na imię Izmael. Bóg słyszy, gdyż usłyszał Pan o twoim upokorzeniu. Będzie to dziki człowiek i jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I będzie utrapieniem wszystkich swoich braci. W tym Żydów, bo to jego bracia, kuzyni. Oni Józefa właśnie kupili jako handlarze i zaprowadzili do Egiptu. To byli Ismaelici. Abraham miał 86 lat, gdy urodził mu się Ismael. Po 10 latach od usłyszanej obietnicy od Pana Boga, że będziesz miał syna, z którego wielki naród i tak dalej, on nie wytrzymał i spróbował samodzielnie zrealizować tą obietnicę. Czego my wszyscy dzisiaj ponosimy konsekwencje, to już nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również na naszym kontynencie. W tej próbie Abraham poległ. A skoro tak, to Pan Bóg przetrzymał go jeszcze 13 lat. I gdy Sara miała 89 lat, a Abraham 99, zaszli w ciążę z Izaakiem w końcu. Czyli Izaak urodził się 25 lat po tym, jak Pan Bóg wywołał Abrahama z Haranu. Po tym, jak ta pierwsza próba, tą pierwszą próbę przeszedł pozytywnie. Jemu stuknęła setka, Sarze 90 i już nie szukałem pięknych kobiet po 90 w internecie. Pan Bóg swoją obietnicę spełnił. Pytanie tylko, czy Abraham nauczył się bezwarunkowo ufać i czy w tym zaufaniu był posłuszny, żeby kochać Pana Boga ponad wszystko inne. I właśnie tutaj dochodzimy do rozdziału 22 i to jest najdłuższy fragment, który dzisiaj przeczytamy. Najbardziej wstrząsająca, najbardziej poruszająca próba w życiu Abrahama. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Także z tymi próbami to nie jest próba jakoś nazwania tej historii. Wyraźnie tekst nam mówi, że to była próba. Zawołał do niego Abrahamie. A on odpowiedział, oto jestem. I rozkazał, weź swojego jedynego, ukochanego syna Izaaka i idź do kraju Moria. Tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham stał więc, wcześnie rano, osiodłał osła, wziął ze sobą dwóch służących oraz Izaaka, swojego syna, narąbał drewna na ofiarę całopalną i udał się na miejsce, które Bóg mu wskazał. Trzeciego dnia Abraham rozejrzał się i ujrzał to miejsce z daleka. Wówczas Abraham zwrócił się do swoich sług. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy pokłon i powrócimy do was. Następnie Abraham wziął drewno na ofiarę całopalną, włożył na Izaaka, swojego syna, w rękę wziął ogień i nóż i poszli obaj razem. Wówczas Izaak zawołał do swojego ojca Abrahama: mój ojcze! A on powiedział: jestem, mój synu. Wtedy Izaak zapytał: oto ogień i drewno, a gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham zaś odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli razem obaj. Wreszcie przyszli na to miejsce, o którym mówi mu Bóg, a tam Abraham zbudował ołtarz, ułożył drewno, związał Izaaka, swojego syna, i położył go na drwach na ołtarzu. Potem Abraham wyciągnął rękę i wziął nóż, aby zabić swojego syna. Wtedy anioł Pana zawołał do niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! On zaś odpowiedział: to jestem. Anioł powiedział: nie podnoś ręki na chłopca, nie rób mu krzywdy, gdyż teraz wiem, że boisz się Boga i nie wahałeś się ofiarować mi jedynego syna. Wówczas Abraham rozejrzał się i zobaczył za sobą barana, który zaplątał się rogami w zaroślach. Podszedł więc tam Abraham, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swojego syna. Abraham nazwał to miejsce Pan widzi, albo Pan zaopatruje. Dlatego mówi się dzisiaj: Pan ukazuje się na tej górze. Zanim przyjrzymy się bliżej temu obrazowi, który myślę, że zdecydowana większość z nas, jeśli nie wszyscy, widzą, jak to spełniło się w osobie Pana Jezusa z wieloma rzeczami. Chociażby w tym, gdy Izaak woła: mój ojcze, a Abraham mówi: słucham cię, synu. I Chrystus, który wisi na krzyżu i woła: mój ojcze, i nie słyszy nic, ponieważ jest oblepiony naszymi grzechami i ojciec się od niego odwraca. Ale zanim przyjrzymy się bliżej temu obrazowi, to pozwólcie, że powiem kilka słów na temat nieuporządkowanych pragnień. Już kiedyś o tym mówiłem, może niektórzy pamiętają. Osobą, która chyba po raz pierwszy mówiła o nieuporządkowanych pragnieniach czy nieuporządkowanej miłości, to był Augustyn z Hippo. I te nieuporządkowane pragnienia z nimi, to jest troszkę tak, chciałem wam Piotrka, o patrz, a tam akurat pianino i gitara, może nie zobaczycie. Każdemu z nas na pewno przytrafiło się nieraz w życiu, że gdy zapinał guziki swojej koszuli, swetra, bluzki, to zaczynając to od góry albo od dołu, źle złapał za dziurkę i za guzik. To znaczy nie te w równym rzędzie, tylko właśnie tak, że złapał za jedną pierwszy guzik, a na przykład za drugą dziurkę. I zaczął zapinać po kolei już wszystkie inne. I jak dochodzi do góry, to się okazuje, że albo kołnierzyk jeden wystaje tu, a drugi jest tak, albo odwrotnie, że na dole się rozjeżdża. Tak? Mamy takie doświadczenia wspólne. Niby guzik jest w dziurce, niby wszystko jest zapięte, a jednak cała koszula, czy sweter, czy bluzka, czy płaszcz jest wykrzywiona. Niby pozapinane, ale nie w takim porządku, jak powinno być. Właśnie o tym porządku mówił Augustyn z Hipony, mówiąc: nieuporządkowane pragnienia albo nieuporządkowana miłość. I mówił, że nieuporządkowana miłość jest wtedy, gdy szukamy ostatecznego szczęścia w doczesnych albo skończonych przedmiotach, co w końcu wywołuje wszelkiego rodzaju patologie w ludzkim zachowaniu. I mówiąc to, miał na myśli różne miłości czy różne pragnienia. Mówił też: nie ma takiego człowieka, który by nie kochał. Wszyscy kochają. Ale cała rzecz w tym, co się kocha albo jak się kocha. Różne ważne, uzasadnione obiekty miłości człowieka, które zaczynają odgrywać niewłaściwą rolę w naszym życiu, ponieważ znalazły się na niewłaściwym miejscu, jak te guziki w niewłaściwych dziurkach. Niby jest zapięte, niby trzyma, ale jest niewłaściwie, jest krzywo, jest źle. Niektóre więzi w życiu człowieka mogą urosnąć wręcz do rozmiarów bóstwa. Może to dotyczyć miłości do dzieci, do rodziców, do współmałżonka. Może dotyczyć pasji, pracy, wyglądu, zdrowia, przyjemności. I nie chodzi o to, żeby kochać mniej, albo żeby w ogóle nie kochać męża, żony, dzieci, rodziców, przyjaciółkę, swoje pasje. Chodzi o to, żeby kochać inaczej, żeby ta miłość była uporządkowana, żeby wszystko było na swoim miejscu. I mam nadzieję, że pod koniec naszego rozważania będzie to już jasne. Czego uczymy się o tym uporządkowaniu z historii Abrahama i Izaaka? Na przykład tego, że Bóg sprawdza nasze przywiązanie do darów, które od Niego otrzymujemy. Żaden rodzic nie jest w stanie spokojnie czytać, zwłaszcza gdy robi to pierwszy raz. Bo gdy robi to drugi i trzeci i wie, że finał będzie bezpieczny, ale gdy robi to pierwszy raz, żaden rodzic nie jest w stanie spokojnie czytać historii, jak ojciec swojego wytęsknionego, wymarzonego, ukochanego syna ma zabić. Zauważyliście wyróżnienie słowa ukochany syn w naszym tekście? To jest miejsce, w którym po raz pierwszy w Piśmie Świętym pojawia się słowo miłość. Mimo, że Bóg kocha człowieka od samego początku, to nigdzie w tekście prędzej nie pojawia się słowo miłość, jak dopiero wtedy, gdy Bóg mówi do Abrahama: masz złożyć swojego ukochanego syna. Kochamy nasze dzieci, kochamy współmałżonków, rodziców, krewnych, przyjaciół i bardzo dobrze, bo tak ma być. Pan Bóg dał im nam, żebyśmy ich kochali miłością pełną poświęcenia, gorliwości w dbaniu o nich, o ich dobro, bo tym wszystkim oddajemy Bogu chwałę. Lecz im większy jest dar, tym większe jest pole próby. Im wspanialszy dar otrzymujemy od Boga, im bardziej upragniony, im bardziej utęskniony, tym bardziej rośnie zagrożenie, że może on się stać dla nas fałszywym Bogiem, bożkiem. I nie po to Pan Bóg daje nam piękne rzeczy, a przecież daje nam piękne rzeczy, i to każdego dnia, żeby one odciągały nas od Niego. A tak się czasami niestety dzieje. Im bardziej boję się, że mogę coś utracić, tym bardziej powinienem brać pod uwagę, że to coś już stało się moim bóstwem. Im bardziej przeraża mnie myśl, że mogę coś stracić i to będzie koniec świata, tym bardziej prawdopodobne jest to, że to już stało się takim Bogiem w moim życiu. Ze strony Boga wezwanie do złożenia Izaaka na ołtarzu nie było jakimś ponurym żartem. Co prawda czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, tam gdzie mamy cały spis bohaterów wiary, że dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, jedynego syna, składał w ofierze on, który otrzymał obietnicę, że z niego będzie wielki lud. Zostało mu bowiem powiedziane: z Izaaka będziesz miał powołane potomstwo. Uważał jednak, że Bóg jest zdolny nawet wskrzesić z martwych. Dlatego otrzymał go z powrotem jako symbol. Ale nie możemy powiedzieć, że Abraham tak lekko podszedł do złożenia Izaaka na ofiarę. Że był wyprany z uczuć, emocji i myśl o tym, że zabije syna przyszło mu z łatwością, skoro Bóg obiecał, to na pewno go wskrzesi z martwych. Tym bardziej, że nie mamy tego w narracji Starego Testamentu, że on robiąc to myślał w ten sposób. On wierzył, że Bóg jest wierny i coś musi się stać, bo z Izaaka ma być wielki naród, ale było to dla niego ogromnie trudne, żeby zrobić. Izaak nie umierał z powodu jakiejś choroby ciężkiej. I Abraham wierzył, że Pan Bóg go uzdrowi. Abraham miał sięgnąć po nóż, by własnoręcznie odebrać Izaakowi życie. I Izaak, którego imię znaczy śmiech, uśmiech, radość, który był przyczyną radości, przyczyną śmiechu. Sara w ogóle chyba była bardzo radosną kobietą, ponieważ wielokrotnie czytamy o niej, że się śmiała. Czasami w nieodpowiednich momentach, ale generalnie się dużo śmiała. Izaak, nadzieja na przyszłość, przerodził się w płacz, smutek i rozpacz. Sprawdzian dotyczył pytania, czy Izaak nie stał się tym nieuporządkowanym pragnieniem, tą nieuporządkowaną miłością Abrahama. Pierwsze przykazanie nakazuje nam, abyśmy nie czynili sobie innych bogów oprócz jedynego Boga. Drugie zakazuje czynienia bożków w jakiejkolwiek postaci, nawet w postaci ukochanego syna. Żony, męża, narzeczonej, pracy, pieniędzy, wyglądu, pasji. Abraham tę próbę zdał. Pokazał swoje głębokie oddanie Panu Bogu. I to pozwoliło mu kochać syna w sposób zgodny z Bożym zamysłem, w sposób uporządkowany. Boga kochał ponad wszystko. Jak zatem wyglądają te uporządkowane pragnienia? Czy mamy kochać mniej? Przeciwnie, nawet bardziej, ale inaczej. Nie chodzi o to, żeby wierzący mąż podszedł do swojej żony i powiedział: wybacz kochana, ale już nie masz dla mnie takiego znaczenia jak przed nawróceniem, bo to nie skończyłoby się dobrze w ich domu. W ogóle ironia i tragedia tych nieuporządkowanych pragnień polega na tym, że przesunięcie z centrum naszego serca wszystkich innych więzi i pragnień, a postawienie w nich Pana, w tym centralnym miejscu Pana Jezusa, jest najcenniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla swoich bliskich. Nakierowanie naszego serca na Pana Jezusa umożliwia nam pełnię miłości, zdrowej więzi z bliskimi. Nietoksycznej, niezaborczej, nieegocentrycznej. Zdrowej miłości. Wtedy, gdy w centrum jest Chrystus. Kiedy dobrze zaczęliśmy zapinać guziki. I to jest prawdziwy uczynek miłości względem męża, żony, dzieci, rodziców, kiedy uporządkujemy nasze pragnienia. I o tym więcej porozmawiamy w małych grupach, bo drugie pytanie brzmi: jak można poznać, że ktoś kocha męża, żonę, dziewczynę, chłopaka, dzieci, rodziców, pracę, pasję bardziej niż Boga? Niekoniecznie to muszą być świadectwa z własnego życia, chociaż jeśli będziesz się czuł komfortowo, bo każdy z nas ma takie historie, ale tak ogólnie. Ale to też nie koniec historii Abrahama i góry Moria, bo interakcja ojciec-syn na górze Moria pojawia się w Piśmie Świętym jeszcze kilka razy i ma związek zawsze z Bożym planem zbawienia. W ogóle wielkie wydarzenia związane z Bożym planem zbawienia często miały miejsce w Piśmie Świętym właśnie na górach. Krótki test ze znajomości geografii Starego Testamentu. Co się wydarzyło na górze Ararat? Super. Na górze Karmel? Eliasz? Na górze Synaj? Prawo Mojżeszowe, tak. Na górze Tabor? Tu okej, bo to słowo nie pojawia się w Nowym Testamencie, ale jest to uznawane, że góra przemienienia to właśnie była góra Tabor. Chociaż niektórzy mówią, że może góra Moria bardziej, tyle że górę Morię my znamy dzisiaj pod inną nazwą. 1000 lat po wydarzeniu Abrahama z Izaakiem w rolach głównych, na tej samej górze inny ojciec postanawia zbudować Bogu świątynię. Abraham, ołtarz, inny ojciec, świątynię. Jemu Pan Bóg na to nie pozwolił, lecz wyznaczył jego syna, Salomona, do tego zadania. Czytamy o tym w drugiej kronik, w trzecim rozdziale. Salomon zaczął budować dom Pana w Jerozolimie na górze Moria, w miejscu, które zostało wskazane Dawidowi, jego ojcu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebusyty. Tam, jak pamiętamy, Dawid zobaczył anioła, który szedł z plagą i tam przebłagał Pana Boga, żeby już ludzie nie ginęli. A zaczął budować w drugim miesiącu, drugiego dnia, w 4 roku swojego królowania. 1000 lat później, po tym jak Salomon zbudował świątynię, na tej samej górze raz jeszcze ojciec złożył ofiarę ze swojego syna. I tym razem nie był to sprawdzian. Tym razem była to prawdziwa egzekucja. Znamy słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Swojego własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. To, do czego Bóg wezwał Abrahama, ale koniec końców nie chciał tego od niego. Chciał sprawdzić, czy już ma poukładane swoje pragnienia, uporządkowane. To Bóg był gotów zrobić to z miłości dla ciebie i dla mnie. A wybór był taki, z jednej strony jego ukochany, jedyny syn, z drugiej strony my, z naszym buntem, grzechem, egocentryzmem i wszystkim tym, co nas oddziela od Pana Boga. I jak już dzisiaj też słyszeliśmy kilka razy, jedyny sposób, jaki był, żeby nas pojednać z Panem Bogiem, to była ofiara z Bożego Syna. Było to zapowiedziane również w Starym Testamencie. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale czytamy: był wzgardzony i odrzucony przez ludzi, pełen boleści, doświadczony w cierpieniem, podobny do tego, przed kim twarz się zakrywa, wzgardzony, mieliśmy go za nic. On jednak wziął nasze cierpienia i dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za dotkniętego karą, chłostanego przez Boga i poniżonego, ale on został przybity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy. Dla naszego dobra przyjął chłostę. Dzięki jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. Pobłądziliśmy wszyscy jak owce. Każdy skierował się na własną drogę, a Pan go obarczył winą nas wszystkich. Dręczono go, lecz był pokorny i ust nie otworzył. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca milcząca wobec strzygących ją, tak on ust nie otworzył. I taka jest klamra historii zbawienia od Abrahama do Pana Jezusa. I dwie rzeczy, które chciałbym, żeby utkwiły nam w pamięci po dzisiejszym rozważaniu. Po pierwsze, uporządkowane pragnienia. Tylko wtedy, gdy Pan Jezus jest naprawdę moim Panem. Nie Panem, jak w języku polskim, Pan Adrian, Pan Filip, Pan Paweł, ale Panem Władcą, Panem Królem, Panem, który ma wszelkie prawo. Tylko wtedy, gdy Pan Jezus jest prawdziwie takim Panem, najlepiej sobie radzę jako mąż, jako ojciec, jako pastor, jako sąsiad, w każdej innej roli. Wyrazem naszej miłości do bliskich jest to, że nie możemy uczynić ich centrum naszego życia. To uporządkowanie nie polega na kochaniu mniej, absolutnie. Polega na kochaniu, przywiązaniu, angażowaniu się, ale inaczej. Żyjemy w świecie, który odszedł od Pana Boga i całkowicie wypadł z tego balansu. Widzimy wokół nas ludzi, fajnych ludzi, wartościowych ludzi, miłych, kochanych ludzi, którzy są zagubieni, ponieważ mają nieuporządkowane pragnienia. Żyją w chaosie i w bałaganie. I nie dlatego, że robią to złośliwie. Dlatego, że w centrum postawili inne rzeczy. I nie potrafią kochać swoich bliskich, nie potrafią dbać, nie potrafią wielu rzeczy, ponieważ ich Bogiem stało się coś innego. Nasza miłość, oddanie i wierność Bogu muszą być większe od wszystkiego innego. To po pierwsze, a po drugie, centrum naszego życia to Jezus Chrystus zmartwychwstały, będący naszą sprawiedliwością przed Bożym tronem. Bo generalnie Boża świętość i sprawiedliwość powinna napawać nas przerażeniem. Pan Bóg jest ogniem trawiącym. Czytamy, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Taki jest święty Bóg. I tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, nasza sprawiedliwość, powoduje, że możemy spokojem, w poczuciu bezpieczeństwa przychodzić do Pana Boga i przeżywać z Nim każdy dzień. Cieszyć się Nim tu i teraz i oczekiwać tego dnia, kiedy zobaczymy twarzą w twarz. Także przygotowując się do świąt, uporządkujmy nasze pragnienia, bo niestety, ale zawsze któryś guzik wpadnie do tej dziurki, do której potrzeba. Bo coś nas tak nakręciło, nasze pragnienia, nasze przywiązania, cokolwiek, to nie muszą być nawet jakieś główne, krytyczne rzeczy w życiu, ale zróbmy przegląd naszych pragnień. Uporządkujmy nasze pragnienia I jeśli Jezus Chrystus będzie na właściwym miejscu, wszystko inne, jak te guziki w koszuli, będą wskakiwały na swoje miejsce, ponieważ dobrze zaczniemy. Jeśli równo zaczniemy, to szybko zobaczymy, czy coś tam nie za swoim miejscu. Świętujmy Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, naszą sprawiedliwość. Nie musimy się bać. Możemy z szacunkiem, ale z pokojem i z poczuciem bezpieczeństwa przychodzić do Pana Boga, cieszyć się Nim i żyć dla Jego chwały. Amen.